Dzień dobry Państwu, dziękuję za tak miłe przedstawienie. Dzisiaj spotkałem się z Państwem, żeby obejrzeć razem i potem o nim porozmawiać film Kieł Jorgosa Lanthimosa. Zanim jednak to zrobimy, powiem trochę Państwu po pierwsze i o samym filmie, a po drugie, ponieważ gdyby też tytuł tego wykładu brzmi, nawiązuje do nazwy formacji, z której wywodzi się ten film, czyli tak zwanej nowej fali greckiej, to także o pewnym szerszym zjawisku, z którego kieł wypływa i w ogóle trochę o kinie greckim i o kontekstach kulturowych, ale nie tylko kulturowych tego filmu. Zjawisko nowej greckiej fali w filmie, czy też jak to anglosascy krytycy nazywają dziwnej fali, gdyż anglosaska krytyka pisze na ogół o tych filmach używając określenia weird wave, jest zjawiskiem nie tylko i wyłącznie artystycznym. W ogóle, jak przekonają się Państwo dalej, można się w ogóle spierać o to, czy jakakolwiek grecka fala jako spójny nurt filmowy istnieje, istniała kiedykolwiek, czy jest tylko i wyłącznie pewnym marketingowym tworem krytyków, programerów, festiwali, czy sprzedawców filmów, pewną etykietą, z którą twórcy w ogóle niekoniecznie chętnie się identyfikują, ale to zjawisko nowego kina greckiego, kina, które podbija światowe festiwale mniej więcej od roku 2009, tego roku, kiedy premierę na festiwalu w Cannes nie w głównym konkursie, ale w bocznej, aczkolwiek bardzo prestiżowej kwestii Un Certain Regard miał kieł. I żeby zarysować jednak Państwu ten kontekst greckiej nowej fali, także tak jak mówiłem, w jego instytucjonalnym, rynkowo-filmowym, produkcyjnym wymiarze, chciałbym na początku zabrać Państwa trochę w podróż w przeszłość. Podróż w przeszłość, w której pokrótce przedstawię Państwu historię kina greckiego, z której właśnie to zjawisko nowego kina wyrasta. Ponieważ wydaje mi się, że ta historia kina greckiego jest tutaj o tyle ważnym kontekstem, iż historia kina greckiego jest czymś w rodzaju, można by przedstawić na wykresie przypominającym kształtem sinusoidę. To kino ma swoje okresy prosperity, swoje okresy wielkich sukcesów komercyjnych i artystycznych, po których następuje okres gwałtownego załamania, kryzysu. I te okresy załamania i kryzysu, przeplatające okresy prosperity, bardzo silnie wiążą się z sytuacją polityczną w Grecji. Jak Państwo za chwilę zobaczą w tym moim wystąpieniu, kilkakrotnie już historia greckiego kina dość brutalnie przerywana była przez grecką politykę. Politykę, która w XX stuleciu w tym państwie przybierała często bardzo gwałtowne i brutalne formy. I przez to też historia kina greckiego jest w dużej mierze historią kina emigracyjnego, historią twórców zmuszonych do emigracji, historią twórców, którzy z braku możliwości powodowanych przez politykę, ale także na przykład przez stan greckiego przemysłu filmowego, kształcą się i zdobywają doświadczenie za granicą. I widać, że to jest pewna stała struktura, która powtarza się w kolejnych pokoleniach greckich filmowców i która powtarza się dzisiaj gdzieś znowu, gdyż przy czym dzisiaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Ten okres wielkich sukcesów greckiego kina, który tak jak mówiłem, no, zaczyna się w roku 2009 i trwa do dzisiaj, chociaż często twórcy, którzy najbardziej na tej modzie na greckie kino zyskali, właśnie tacy twórcy jak Jorgos Lanthimos, wyjechali z Grecji i kręcą poza Grecją, weszli w zupełnie już inny, bardziej globalny obieg produkcji i dystrybucji filmowych obrazów. Ta sytuacja ekspansji greckiego kina, zdobywania przez nie nowych rynków filmowych, łączy się jednocześnie z bardzo głębokim kryzysem społecznym, politycznym, ekonomicznym, czy niektórzy nawet mówią humanitarnym w samej Grecji. Jest to pewien bardzo ciekawy paradoks. Paradoks, który sprawia, że największy rozkwit kina greckiego wiąże się z najgłębszym kryzysem, jaki Grecja przeżywa przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Ale tak jak mówiłem, chciałbym przedstawić pokrótce właśnie to szersze tło tej historii kina greckiego jako historii kryzysów. Właściwie przemysł filmowy w Grecji rusza tak naprawdę na dobre trochę później niż w innych miejscach świata. Grecja dołącza do światowych przemysłów filmowych dopiero po końcu I wojny światowej, która znów w Grecji trwała trochę dłużej. po końcu I wojny światowej Grecja toczyła jeszcze wojnę z Turcją i dopiero w latach 20. Powstaje w Grecji jakiś taki zalążek nowoczesnego przemysłu filmowego, a w 31 roku powstaje pierwszy film, który gdzieś tam wychodzi w ogóle poza grecki rynek i istnieje w globalnych obiegach odbioru, istnieje gdzieś tam na rynku globalnym. Jest to film w reżyserii niejakiego Orestisa Laskosa zatytułowany Daphnis i Chloe. No i jest to adaptacja powieści helenistycznej z II wieku po Chrystusie, powieści autora znanego tylko i wyłącznie jako Greg Longos. No i też ten film zaistniał w historii kina przede wszystkim dlatego, iż jest on uznawany za jeden z pierwszych niepornograficznych, mainstreamowych filmów, który zawiera scenę wojerystyczną, scenę podglądania nagich ciał, no i przez to gdzieś tam ma jakąś wzmiankę w historii kina i on jako pierwszy trafił na szersze globalne ekrany. Ale ten rozwój kina greckiego lat 30., kina dźwiękowego, kina, które zaczyna konsolidować się w jakiś przemysł, przerywa II wojna światowa i okupacja Grecji przez III Rzeszę. Okupacja, która znów przybiera tam o wiele bardziej brutalną formę niż w wielu miejscach Europy. Może nie bardziej niż w Europie Wschodniej, ale z pewnością bardziej niż na przykład we Francji. Tutaj mamy do czynienia z takim pierwszym kryzysem i pierwszą przerwą w historii kina greckiego. Przerwą, która znów, podobieństwo do okresu I wojny światowej, przedłuża się znacznie poza granice II wojny światowej. Druga wojna światowa nie do końca bowiem kończy się w Grecji w 1945 roku, a może II wojna światowa kończy się wtedy Grecji, ale od razu zaczyna się następna wojna domowa pomiędzy popieranym przez państwa zachodnie rządem, a partyzantką komunistyczną, która toczy walkę, która próbuje przejąć władzę w Grecji, przegrywając, ale zajmuje to dobrych kilka lat. Co ciekawe, ta partyzantka nie była wspierana przez państwa bloku wschodniego. Zgodnie z porozumieniem w Jałcie Grecja się miała znaleźć w brytyjskiej sferze wpływów i Stalin uhonorował to postanowienie i dlatego też ci partyzanci zostali sami, tą wojnę przegrali i między innymi po tym, kiedy tą wojnę domową przegrali, bardzo wielu uchodźców z Grecji trafiło do różnych państw bloku wschodniego i na przykład duża część diaspory greckiej w Polsce to jest właśnie ta emigracja po przegranej wojnie domowej. No i kino greckie zaczyna się odradzać dopiero w latach 50. i 60. Zaczyna się odradzać zainspirowane włoskim neorealizmem. Jednocześnie następuje rozwój przemysłu. Rozwój przemysłu, który tworzy kino gatunkowe, tworzy swój własny system gwiazd, produkuje takie filmy w takich gatunkach jak melodramat, musical. W latach 60. dochodzi do tego film wojenny, czy też filmy górskie opowiadające właśnie o greckich górach, wykorzystujące piękno greckiego krajobrazu. I to kino lat 50. i 60. tworzy taką wizję kraju, który jest krajem demokratycznym, liberalnym, przynależącym zdecydowanie do tego świata zachodniego, jeśli chodzi o wartości, zakorzenionym w wartościach klasy średniej. No i takim najważniejszym filmowym reżyserem tego okresu jest Michael Kakoyanis. Znowu jak gdyby to jest, myślę, o tyle ciekawy przypadek, którego by tutaj warto wspomnieć w kontekście Lantimosa, że jego biografia znów wyznacza pewien model, który się będzie później w kinie greckim powtarzał. Otóż Kakoyanis kształci się na filmowca w Wielkiej Brytanii, pracuje tam dla BBC, produkuje różnego rodzaju na początku radiowe, a później telewizyjne materiały. Szuka dla siebie pracy w brytyjskim przemyśle filmowym, ale ponieważ uznaje, że tam dobrych dla siebie prac reżyserskich ma małe szanse znaleźć, to wraca z tą wiedzą i z tym know-how nabytym w Wielkiej Brytanii do Grecji. No i w 1955 roku Kakoyanis tworzy swoje dzieło zatytułowane Stella, które jest wielkim sukcesem kina greckiego tego lat 50. Jest to współcześniona i osadzona w Grecji lat 50. adaptacja Carmen Bizeta. To staje się wielkim międzynarodowym sukcesem. Lansuje odtwarzającą tytułową rolę Marię Mercuri jako taką wielką gwiazdę międzynarodową nie tylko greckiego, ale w ogóle europejskiego kina. No i też otwiera Kakoyanisowi nowe możliwości produkcyjne i tworzenia filmów w koprodukcji, no i właśnie w grecko-brytyjskiej koprodukcji ten przemysł filmowy, który kiedyś Kakoyanisa odtrącił, teraz się o niego znowu upomina. On kręci w 1964 roku swój najbardziej znany film, do dzisiaj jeden z najbardziej znanych greckich filmów, czyli Greka Zorbę ze słynną rolą Antoniego Quina, który staje się takim wielkim międzynarodowym sukcesem. Inna ważna postać z mniej więcej podobnego, trochę młodszego od Kakoyanisa pokolenia, czyli Konstantin Kostagabras, to jest znowu to taka właśnie historia kogoś, kto tworzy kino greckie przez grecką historię na emigracji. Kostagabras jest synem komunisty, który bierze udział po stronie komunistycznej w wojnie domowej. No i z tego powodu on już w tej rzeczywistości powojennej niespecjalnie ma szansę, żeby w Grecji dostać się na studia, żeby wykonywać jakiś prestiżowy zawód, żeby pracować w filmie, więc wyjeżdża do Francji. Tam studiuje najpierw na Sorbonie, potem przenosi się do szkoły filmowej. Swój pierwszy film zatytułowany Z, film poświęcony sytuacji w Grecji i greckiej polityce, kręci właśnie we Francji już i z tym przemysłem francuskim filmowym pozostanie do końca życia związany. Ten film Kakoyanisa z 1969 roku opowiada o zabójstwie greckiego demokratycznego polityka Grigorisa Lambraskisa i pokazuje Grecję jako kraj, który mimo pozorów demokratycznej stabilności i tej wizji kraju, które prezentowało kino lat 50. i 60., wcale nie jest taką normalną zachodnią demokracją, jakby to się mogło wydawać. No i faktycznie wtedy już w 69 roku nikt tak Grecji nie postrzega, ponieważ w 67 roku ma miejsce kolejny reset historii greckiego kina. Następuje zamach stanu hunty wojskowej, hunty tak zwanych czarnych pułkowników, która rządzi krajem do 74 roku, wprowadzając dosyć ostrą cenzurę na wszelkiego rodzaju nowe widowiska filmowe. I to jest taki kolejny reset greckiego kina. To kino, które powstawało w latach 50. i 60., optymistyczne, modernizacyjne, znów staje się, podobnie jak kino przedwojenne, przerwaną ścieżką greckiego kina. W czasach pułkowników kwitnie kino soft porno, które jest kręcone na greckich wyspach, przedstawia Grecję jako taki właśnie seksualny raj, co też zbiega się zresztą z rozwojem seksturystyki w tym okresie. No a jednocześnie filmowcy nowego pokolenia, często gdzieś tam próbując coś tworzyć zupełnie niezależnie poza władzą, no, ale też albo korzystając z luk w panującej cenzurze, próbują tworzyć nową falę kina greckiego. No i też w ogóle, gdyby u nas w Polsce, tak jak mówiłem, przyjęło się określać to kino, którego częścią jest kieł, jako grecką nową falę, ale w krajach anglosaskich to określenie weird wave jest częstsze. Jest częstsze także dlatego, że mianem nowej fali greckiej czy nowego kina greckiego tam, w tamtejszym piśmiennictwie filmowym, określa się właśnie raczej kino lat 70. To kino, które powstaje po roku 75., po końcu dyktatury czarnych pułkowników, no i po kolejnej fali demokratyzacji Grecji. No i takim filmem, który zdefiniował trochę to kino, jest dzieło autora najważniejszego dla tego nowego kina greckiego lat 70., czyli Teo Angelopoulosa, Podróż komediantów. To jest jeden z najbardziej znanych greckich filmów powojennych. On umieszcza ponownie Grecję na mapie kina festiwalowego. Jednocześnie definiuje to kino zupełnie inaczej niż kino lat 50. i 60. On nie tworzy tego kina w ciągłości z tym, co robił na przykład Kakoyanis. To jest kino, które zupełnie już odrzuca wzorce gatunkowe. To jest kino bardzo silnie modernistyczne. Kino oparte na takich właśnie typowych modernistycznych zabiegach jak skrajna dedramatyzacja, jak technika ujęcia sekwencji, zainteresowanie głębokością kadru. To są właśnie takie filmy, które dzieją się bardzo powoli, których w sensie dramaturgii dzieje się bardzo niewiele, które oferują raczej kontemplacyjne spojrzenie na rzeczywistość niż bohaterów, z których przemianą i akcją moglibyśmy się identyfikować. No i to kino modernistyczne, kino spod znaku Angelopoulosa, bardzo silnie dominuje w Grecji właściwie aż do momentu debiutu tego pokolenia, o którym tutaj dzisiaj mówimy, którego głosem, takim pierwszym, bardzo wyraźnym na arenie światowej był kieł. To jest, przy czym to kino w swoich oczywiście najlepszych tworach cały czas jest w stanie tworzyć arcydzieła. Angelopoulos kręcił jeszcze filmy jak najbardziej wybitne w latach 90. Swój największy sukces, czyli Złotą Palmę za Wieczność i Jeden Dzień odnotował w roku 1998, ale tym niemniej już tak mniej więcej w latach 80., jak oceniają historycy filmu, to kino straciło kontakt z grecką publicznością i doszło do takiego znowu pewnego zjawiska, które znów trochę się powtarza przy okazji greckiej nowej fali, mianowicie rozejścia się tego, co świat zauważa w kinie greckim i tego, co jest obecne w międzynarodowym obiegu, konsekrowanym głównie przez takie festiwale jak Cannes, gdzie Angelopoulos jest od długiego czasu stale obecny, a z drugiej strony tym kinem, który oglądają Grecy, na które Grecy chodzą do kina. Tutaj znowu zwyciężyło kino gatunkowe przede wszystkim oparte na jakiejś formie komedii familijnej, związanej z takimi wydarzeniami jak śluby, jak spadki, jak tego typu zjawiska. Zaś to kino modernistyczne przez grecką publiczność w dużej mierze zostało uznane za oderwane od rzeczywistości, coraz bardziej manieryczne, coraz bardziej odrywające się od tego, czego chce widz i także od tego, czego chce młode pokolenie filmowców. No i to młode pokolenie filmowców, to pokolenie właśnie, które wchodzi wraz z Lanthimosem, z takimi autorami jak Rachel Atina Zangari, jak Sylas Tsoumerkas na światowe festiwale, wchodzi na przełomie tej i poprzedniej dekady, no jego wejście jest też jak gdyby wynikiem zmęczenia greckiego przemysłu filmowego dominacją pokolenia Angelopoulosa i też takiego pewnego przesilenia wynikającego z tego, iż zdaniem filmowców sam przemysł grecki filmowy, nawet nie mówimy tutaj o artystach, czy nie mówimy tutaj o samych artystycznych formach, znalazł się w głębokim kryzysie. No, dobrym jak gdyby tego przykładem może być historia próby założenia takiej nowoczesnej szkoły filmowej kształcącej następne pokolenie filmowców w Grecji. Właśnie grupa takich największych nestorów greckiego kina pod koniec lat 80. zebrała się właśnie w celu założenia tej szkoły filmowej, która miała kształcić w bardzo nowoczesnymi metodami kolejne pokolenie filmowców. No ale to im się nie udało i to im się nie udało aż do momentu, kiedy właśnie pokolenie Lanthimosa weszło bardzo mocno do filmowej produkcji i to pokolenie Lanthimosa często swoje wykształcenie i filmowe obycie zdobywało poza Grecją. No i to właśnie ten fakt tego, że ci filmowcy nie byli się w stanie dogadać, zorganizować i założyć tej nowej szkoły filmowej, no może być jakimś takim właśnie też symptomem wyczerpania elit greckiego kina i potrzeby zmiany, którą właśnie uosabiało to pokolenie, któremu teraz poświęciłbym główną część mojego wykładu. To pokolenie mogło zaistnieć w kinie greckim także ze sprawą rewolucji technologicznej związanej z tanimi kamerami cyfrowymi, związanej z obniżeniem kosztów produkcji, związanej z tym, że do nakręcenia filmu nie potrzeba już ważącej 300 kilo kamery i bardzo drogich świateł, wystarczy tania kamera cyfrowa i właściwie każdy, może trochę się zadłużając, pożyczając pieniądze od znajomych, innych znajomych, namawiając do tego, by pracowali za darmo, jest w stanie nakręcić film. I tak też te pierwsze filmy właśnie pokolenia Lanthimosa, jeszcze kręcone przed Kłem, kręcone gdzieś tam w pierwszej i drugiej połowie lat 2000 powstawały. I jak powiedziała jedna z krytyczek greckich, Venia Vergou, młodzi reżyserzy odnieśli międzynarodowy sukces nie tylko bez pomocy starszego pokolenia, ale w ogóle to starsze pokolenie filmowców, muszę powiedzieć, że było trochę zdezorientowane tym wszystkim nowym, co się dzieje w kinie greckim i tą eksplozją nowego pokolenia. Mówiłem tutaj o tych problemach właśnie też instytucjonalnych kina greckiego. Głównym organem finansującym produkcję kina greckiego na początku tego wieku do dzisiaj jest instytucja, która się nazywa Greek Film Fund. To jest coś takiego jak nasz PIS, jest to instytucja publiczna, która finansuje od 80 do ponad 80% filmowej produkcji Grecji. I filmowcy młodzi byli bardzo krytyczni wobec tej instytucji, byli krytyczni wobec tego, iż na jakie projekty przeznacza ona finansowanie. Po drugie też tego, jak bardzo marnotrawnie dysponuje ona środkami publicznymi. Ktoś wyliczył, że właśnie przed 2010 rokiem sytuacja wyglądała w ten sposób, że tylko 30% środków przeznaczanych przez państwo na kinematografię szło na bezpośrednie finansowanie produkcji, a cała reszta gdzieś tam zginęła. Taką pierwszą jaskółką zmiany był fakt, że w 2005 roku szefem tego greckiego funduszu filmowego został Giorgos Papallos, bardzo utalentowany, dynamiczny producent, przedstawiciel co prawda tego starszego pokolenia. On był właśnie producentem tej podróży komendantów Angelopoulosa z 2005 roku, ale on trochę otworzył greckie kino na przedstawicieli młodszego pokolenia, między innymi podjął taką decyzję, że w sytuacji, gdy tych pieniędzy nie ma tak dużo na grecką kinematografię, to na przykład o wiele sensowniejszym projektem niż finansować kilka drogich filmów jest sfinansować więcej mniejszych. I tak na przykład przekształcił priorytety wydatkowania budżetu, zamiast na przykład finansowania superprodukcji, zdecydował, że okej, to teraz finansujemy więcej filmów o mniejszych budżetach, które będą być może w jakimś tam sensie ciekawsze artystycznie, które będą w stanie coś nowego nam pokazać. Ta walka młodych filmowców o zmianę wiązała się z powoływaniem przez nich kolejnych instytucji. W 2009 roku właśnie to pokolenie Lantimosa powołało coś w rodzaju greckiej gildii reżyserów, właściwie nie tylko reżyserów, w ogóle ludzi pracujących w zawodach filmowych. To się nazywało Filmmakers of Greece. I ta organizacja jest taką organizacją do dzisiaj, która lobbuje za interesami greckiego przemysłu filmowego, która na początku swojego działania miała przede wszystkim ten postulat, by jak największa część pieniędzy publicznych przeznaczanych na kinematografię szła faktycznie na wspieranie produkcji, a także na to, by środki publiczne były bardziej otwarte na finansowanie nowych środków. W 2010 roku, rok później, ta sama grupa filmowców powołała Grecką Akademię Filmową. Grecką Akademię Filmową, która poprzez na przykład, nie wiem, przyznawanie swoich nagród także zaczęła kreować kapitał symboliczny dla nowych twórców. Tą Grecką Akademię tworzyli właśnie twórcy z pokolenia Lantimosa, pokolenia urodzonego na początku lat 70., ale nie tylko. Zaproszono też do niej różnego rodzaju najbardziej uznanych twórców starszego kina, takich jak Angelopoulos, po to, by wykorzystać ich kapitał symboliczny do tego, by pomóc młodszemu pokoleniu. I w 2010 roku filmowcom skupionym właśnie w Filmmakers of Greece, ale całemu też środowisku, udało się wynegocjować nową ustawę o kinematografii. Udało się ją wynegocjować jeszcze przed tym, zanim ta główna fala greckiego kryzysu uderzyła w grecką gospodarkę, który między innymi opracował schemat ulg podatkowych dla osób inwestujących pieniądze w produkcję filmową w Grecji, a także zobowiązała działające na terenie Grecji telewizje, nadawców telewizyjnych do daniny publicznej na rzecz kinematografii. Więc tak jak mówię, o ile filmy, o ile sam kieł i sama grecka nowa fala jest pewnym zjawiskiem estetycznym, to myślę, że warto też jak gdyby na to zjawisko estetyczne spojrzeć w kontekście pewnych instytucjonalnych ruchów w ramach greckiej kinematografii, instytucjonalnych ruchów, bez których nie byłyby one możliwe i bez których trudno jest też zrozumieć to, skąd bierze się na przykład estetyka tego filmu i jej dość radykalne zerwanie na przykład wobec estetyki, jaką w kinie greckim prezentował Angelopoulos. I kto właściwie tworzy to nowe pokolenie filmowców, o których tutaj mówimy? Tych filmowców jest kilku, ale w tym takim światowym obiegu, który najbardziej widocznie, to jest oczywiście Yorgos Lanthimos, więc też autor filmu, który dzisiaj po tym wykładzie obejrzymy. To jest Rahela Atina Tsangari, osoba, która produkowała filmy Lanthimosa, ona też jest jedną z producentek Kła, no a później także kręciła własne dzieła jako reżyserka z tych filmów. Najbardziej znany, jak sądzę, pozostaje Attenberg. To jest Panos H. Kutras, twórca filmu Strella, filmu, który został pokazany w lutym 2009 roku w Berlinie. I w zasadzie to od niego zaczyna się ten pochód greckiej nowej fali przez festiwale, ponieważ Kieł został pokazany w Cannes kilka miesięcy później. Cannes jest na ogół w maju, Berlin w lutym i to w tym samym roku pokazane zostają te dwa filmy. To jest wreszcie Janis Enkonomides, reżyser związany przede wszystkim z Berlinem, twórca takich obrazów jak Nożownik czy Stratos. To jest Sylas Cumerkas, którego film pokazany w 2010 roku w Wenecji nie tylko jak gdyby wzmocnił też opinię o kinie greckim jako o takiej kinematografii, na które warto patrzeć i któremu warto się przeglądać, ale który też był najczęściej czytany jako alegoria politycznej sytuacji w Grecji. Ze wszystkich tych twórców, o których tutaj mówiłem, Cumerkas jest chyba twórcą najsilniej i najbardziej bezpośrednio odnoszącym się do greckiej polityki. Estetyki tych filmów są bardzo różne. O ile Lanthimos i Tsangari faktycznie tworzą pewną kino, pomiędzy którym widać pewne estetyczne korespondencje i można tutaj mówić o pewnej podobnej, pokrewnej polityce autorskiej, no to kino Kutrasa, które gdzieś tam wyrasta z tradycji kina queerowego i które w zupełnie inny sposób próbuje dokonywać pewnych subwersywnych aktów na greckiej tożsamości, jest już czymś zupełnie innym. Kino Enkonomidesa jest bardziej zakorzenione w gatunkach. Jego Stratos, film, który opowiada o osobie, która poprzez dług jest zmuszona do wykonywania brudnej roboty na rzecz mafii, jest gdzieś tam rozwinięciem różnego rodzaju schematów gatunkowych. To jest coś, co raczej u Lanthimosa, przynajmniej na wczesnym etapie jego twórczości, jest zupełnie nieobecne. Cumerkas z kolei jest twórcą, który no, tworzy gdzieś tam kino społeczne, kino obyczajowe, kino, które bada współczesną Grecję. No, to jest wspólne z Lanthimosem, wychodząc od sytuacji rodziny, to jest zresztą w ogóle coś, co być może łączy twórców tego pokolenia, że rodzina jest dla nich takim podstawowym tematem, ale jest to zupełnie inna estetyka. I ile faktycznie, gdyby tych twórców łączy pokolenie, oni wszyscy się rodzili gdzieś między 70. rokiem, a początkiem lat 70., a końcem tej dekady, no to czasami nie trudno się dziwić ich protestom, kiedy zachodnia krytyka, kiedy programerzy festiwali łączą ich w jedno zjawisko greckiej nowej fali, gdyż ta estetyka jest zupełnie inna. Przy czym też to określenie dziwnej fali, weird wave, to wydaje mi się, że o ile ono jest jak najbardziej trafne do tego, by połączyć razem twórczość Lanthimosa i Tsangari, też dwóch twórców, którzy ze sobą bardzo silnie współpracują, którzy, no, tak jak mówiłem, Tsangari produkowała filmy Lanthimosa, Lanthimos z kolei grał w filmach Tsangari, to na przykład łączenie w jedną estetyczną formację takich filmów jak Płomień Cumerkasa i na przykład Lobster Lanthimosa, no, wydaje się już tutaj pewnym rozciągnięciem. Są to jednak zupełnie inne polityki autorskie. Co za to łączy tych wszystkich twórców na takim poziomie instytucjonalnym, to są dosyć jak gdyby podobne trajektorie ich integracji ze światowym rynkiem filmowym. To są często osoby, które, tak jak mówiłem Państwu o tej szkole filmowej, która nie powstała w Grecji, które swoje kompetencje zdobywały poza Grecją. Bardzo ciekawy tutaj przypadek właśnie Rachel Atiny Tsangari, która wyjechała w latach 90. do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fulbrighta. Miała tam studiować dramatopisarstwo na Uniwersytecie w Nowym Jorku, ale tak się akurat złożyło, że zamiast do Nowego Jorku trafiła do Austin, gdzie swoją twórczość filmową rozwijał Richard Linklater i ona się tam zupełnie przypadkiem trafiła właśnie pod skrzydła Linklatera. Pracowała przy jego jednym z pierwszych głośnych filmów Slackers, gdzie zagrała jakąś taką malutką, trzecioplanową rolę i przez długi czas, przez prawie dekadę Tsangari mieszkała w Austin i pozostawała jak gdyby w kręgu kina niezależnego amerykańskiego właśnie z Austin. Pracowała tam przy festiwalu filmów krótkometrażowych, współpracowała też jak gdyby produkcyjnie z różnego rodzaju filmowcami. No i z tym doświadczeniem wróciła w 2004 roku do Grecji, kiedy została zatrudniona jako część kreatywnego zespołu odpowiedzialnego za otwarcie ceremonii Igrzysk Olimpijskich, które wtedy w 2004 roku odbywały się w Atenach. No i tam właśnie poznała Lantimosa, który także został zatrudniony jako część tego kreatywnego zespołu odpowiedzialnego za reżyserię ceremonii otwarcia. I w ten sposób ta dwójka się poznała i zaczęła współpracę, do której Lantimos wniósł swoją estetykę, którą on z kolei rozwijał w Grecji. On siedział w Grecji przez całe lata 90., tworzył filmy krótkie, wideoklipy, projekcje wideo dla teatru, przede wszystkim teatru tańca. I zaczęli współpracę już przy pierwszym, praktycznie w ogóle nieznanym poza Grecją, filmie Lantimosa, jego pierwszym samodzielnym, pełnometrażowym filmie Kinetta. Filmie, który już wtedy trafił gdzieś w międzynarodowy festiwalowy obieg, bo on był pokazany w Toronto. I filmie, który już zapowiada w jakimś sensie to późniejsze kino Lantimosa. W tym filmie bowiem mamy trzech bohaterów, którzy siedzą w jakimś takim opuszczonym kurorcie poza sezonem. I czas upływa im na tym, iż odtwarzają morderstwa, które miały miejsce w okolicy. Więc jak Państwo widzą, jest to taki motyw, który jak najbardziej później w kinie Lantimosa, motyw pewnej performatywności, sztuczności, odtwarzania różnych sytuacji, no będzie wracał najbardziej wyraźnie oczywiście w Alpach, ale nie tylko tam. Także poza Grecją kształcony był tutaj wspomniany przeze mnie Kutras, który kończył London Film School i studiował na Sorbonie. I wszyscy też ci twórcy z tego pokolenia swój sukces zawdzięczają temu, iż weszli w międzynarodowy obiekt festiwalowy i że festiwale wykreowały ich marki jako autorów. Tutaj przede wszystkim należało, tutaj właśnie jeśli chodzi o Lantimosa, no to Kieł, tak jak mówiłem, miał tą premierę na Un certain regard w Cannes, który jest taką alternatywną, trochę taką bardziej awangardową sekcją festiwalu. On tam wygrał główną nagrodę i później ten film stał się greckim kandydatem do Oscara. Alpy były pokazywane w Wenecji, a już Lobster i Zabicie Świętego Jelenia w głównym konkursie w Cannes, który jest we współczesnym przemyśle filmowym takim miejscem, które najsilniej pomaga reżyserowi w budowie marki wybitnego autora filmowego. No i widać też wyraźnie, że Lantimos, no trochę tak jak Kakoyannis wcześniej, no coraz bardziej oddala się od greckiego przemysłu filmowego, kiedyś kręci filmy poza Grecją. Te Lobster czy Zabicie Świętego Jelenia to są produkcje grecko-irlandzko-brytyjskie. Lantimos wszedł we współpracę z firmą produkcyjną irlandzką Element Film, która jest taką firmą bardzo sprawną, jeśli chodzi o współpracę z utalentowanymi reżyserami, którzy mają bardzo silną pozycję w międzynarodowym obiegu festiwalowym. To jest między innymi firma, która wyprodukowała Siostry Magdalenki Petera Molana, film, który na początku tego wieku zdobył Złotego Lwa w Wenecji, Wszystkie odloty Cheneya. To jest Sorrentino, to jest ich koprodukcja, czy Wiatr buszujący w jęczmieniu, więc Złota Palma dla Kena Loacha z 2006 roku. No a teraz Lantimos kręci swój pierwszy film dla amerykańskiego producenta, film, który będzie dystrybuować wytwórnia Fox Searchlight Pictures, więc sekcja wytwórni 20th Century Fox, która jest skupiona na bardziej niezależnej, niszowej, artystycznej produkcji. Ten film jest dramatem kostiumowym osadzonym w XVIII wieku i opowiada o faworycie królowej Anny, która zresztą była jakąś tam babką Winstona Churchilla, i o ich homoseksualnym związku właśnie tych dwóch kobiet. No to jest bardzo ciekawe, jak reżyser o tak wyrazistym autorskim stylu, bo też wejście w ten międzynarodowy obiekt, jak się też nad tym później zastanowimy, nie zmieniło autorskiej polityki Lantimosa, odnajdzie się w jednak bardziej wysokobudżetowej, kostiumowej produkcji. No bardzo też podobnie było z Cangari. Tutaj także Attenberg był pokazany w Wenecji. Ariel Labet, aktorka, która jest jedną z twarzy tego nowego kina greckiego, a prywatnie także partnerką Lantimosa, otrzymała tam nagrodę aktorską. Strella, tak jak mówiłem, pokazywana była na panoramie w Berlinie. Ojczyzna Cumerkasa w Wenecji, jego kolejny film Płomień w Locarno. No i tutaj widzimy, że to kino, nawet jeżeli ono sobie radziło początkowo dosyć słabo w Grecji, to też ta sytuacja jego międzynarodowej widoczności pomogła mu z rodzimą publicznością. Przecież początkowo na przykład dystrybutorzy czy prasa grecka nie do końca w to kino wierzyła jako projekt komercyjny, który może się powieść w Grecji, no to te międzynarodowe sukcesy otworzyły też mu drogę do greckiej publiczności. No i też przy okazji jak gdyby wykreowania i wrzucenia w międzynarodowy obiekt tych kilku reżyserskich nazwisk, ta fala wyniosła też kilku producentów z podobnego pokolenia, także z roczników 70. Takie osoby jak Maria Hatzaku, współpracująca głównie z Cangari, producentka Attenberga, Chevaliera, ale także Alb Lantimosa, jak Maria Drandaki, która z kolei współpracuje z Cumerkasem, czy producent Kła Giorgos Tsourganis, który później też właśnie w koprodukcjach grecko-irlandzko czy amerykańskich no razem z Cumerkasem wchodzi w coraz bardziej międzynarodowy produkcyjny obieg. No i tutaj to jest też coś, co nie było charakterystyczne tak bardzo dla kina greckiego lat 70. Kolejny ważny czynnik, moim zdaniem przydatny do tego, by zrozumieć tło i kła i w ogóle tego filmu, w ogóle tego zjawiska filmowego, o którym mówimy, to jest kontekst ekonomiczno-polityczny kryzysu greckiego, w ramach którego to kino powstaje. Takim zabawnym zbiegiem okoliczności może być to, że europejska premiera Kła, ten film po Cannes, taką europejską premierę, kiedy wchodził do normalnej dystrybucji w kinach, miał w Wielkiej Brytanii. Brytyjska premiera Kła miała miejsce 23 kwietnia 2010 roku. Tego samego dnia, kiedy premier Grecji, Giorgos Papandreou, wygłosił swoje słynne przemówienie telewizyjne, w którym powiedział Grekom, że jego oceny greckiego kryzysu i to, co Grecy wcześniej wiedzieli o sytuacji finansów swojego państwa, było po prostu nieprawdziwe, było kłamstwem i sytuacja ekonomiczna Grecji jest o wiele bardziej tragiczna, niż mogłoby się to wszystkim wydawać. No i ogólnie było takie wystąpienie, gdzie zapowiedział, że będzie źle i faktycznie było źle. Wystąpienie Papandreou było także skierowane do Unii Europejskiej, Unii, która miała pomóc wyjść Grecji z sytuacji. Unia pomogła, ale zdaniem wielu krytyków pomogła w sposób, który jeszcze bardziej Grecję i grecką ekonomię pogrążył. Pomogła narzucając Grecji politykę cięć budżetowych i oszczędności, politykę, która no, po angielsku nazywa się krótko austerity. Jeśli przypatrzymy się temu okresowi 2010, mniej więcej 2014, kiedy jak gdyby poszły te największe fale różnego rodzaju cięć w greckiej gospodarce, przede wszystkim w wydatkach państwa, te cięcia doprowadziły do tego, że radykalnie zmniejszyła się siła nabywcza klasy średniej i w efekcie pogłębiło to tylko i wyłącznie recesję greckiej gospodarki. Między 2009 a 2014 rokiem PKB Grecji spadł mniej więcej o 1/4, a bezrobocie wzrosło trzykrotnie, osiągając poziom mniej więcej 26%, przy czym wśród młodych ludzi to bezrobocie wynosiło 60% osób. Ponieważ w ramach polityki oszczędności rząd ściął także zasiłki wszelkiego rodzaju, renty socjalne czy emerytury, no także po prostu dochody tych osób, które nie pracowały, które wcześniej byłyby chronione przez różnego rodzaju polityki społeczne państwa, bardzo radykalnie spadły. No w efekcie na przykład w 2014 roku mniej więcej 1/3 greckiej populacji żyła na granicy ubóstwa, 18% miało problemy ze zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Oczywiście tych wszystkich rzeczy nie do końca widać w greckim kinie, być może poza kinem Tsumerkasa. Na pewno ich nie widać bezpośrednio u Lantimosa, szczególnie w tym filmie, no, który powstaje jeszcze w jakimś sensie przed kryzysem. Ale bez wątpienia to kino i pewien niepokój, jaki zdaniem wielu krytyków i odbiorców, będę też ciekawy opinii państwa, czy zdaniem państwa to kino wzbudza, jest związany, no, jest związany z tą sytuacją, w jakiej to kino powstaje. Ta sytuacja dramatyczna, ekonomiczna doprowadziła także do radykalnego przemeblowania greckiej sceny politycznej, do w zasadzie przetasowania systemu partyjnego, który przez cały okres po końcu dyktatury pułkowników w 1974 roku, no, był taką sytuacją duopolu dwóch partii czy dwóch bloków wyborczych. Z jednej strony centroprawicy, z drugiej strony socjaldemokracji. Przy czym też jak gdyby w Grecji, ze względu na specyficzne greckie tradycje, no, na przykład radykalna lewica była o wiele silniejsza niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład komuniści greccy, partia komunistyczna zawsze tam była silna. Ale ten kryzys, ten okres 2010-2014 zatopił w dużej mierze, bardzo silnie osłabił te tradycyjne partie, wzmocnił skrajną prawicę i skrajną lewicę, no i umożliwił też obecnemu greckiemu premierowi, czyli Aleksisowi Tsiprasowi z ugrupowania Syriza, które było wcześniej takim marginalnym, skrajnie lewicowym, chociaż też niekomunistycznym w takim sensie, no, związanym z tradycyjną partią komunistyczną ugrupowaniem, no i umożliwiło mu zwycięstwo. Zwycięstwo, które, no, mimo tego, że było zwycięstwem wyborczym i pozwoliło Tsiprasowi sformułować rząd, no, nie pozwoliło mu formułować własnej polityki, gdyż ta polityka została zablokowana przez Unię Europejską, co jeszcze bardziej pewnie wśród Greków wzbudziło nieufność do instytucji demokratycznych, instytucji państwa i do tego, że ktoś, kto stoi na czele tego państwa, wie, co robi i nie prowadzi kraju do katastrofy. I tak jak mówiłem, kino tej nowej greckiej fali, a zwłaszcza kino Lantimosa, który nie jest z pewnością kinem społecznym, nie podejmuje tych tematów bezpośrednio, nie atakuje greckich polityków, nie mówi o kryzysie ekonomicznym, nie przedstawia na przykład biedy. Wręcz przeciwnie, ono się raczej dzieje wśród ludzi dobrze sytuowanych. Zatem niemniej pewien ogólny klimat niepewności, nieufności, jaką też przypisujemy, czy jakim to kino przypisuje różnego rodzaju postaciom, które powinny mieć autorytet, które powinny być w stanie prowadzić nas do jakiegoś celu, może gdzieś tam wynikać właśnie z tej sytuacji kryzysu, a też na pewno to kino rezonuje i wśród Greków, i wśród ludzi, którzy na całym świecie z trochę z przerażeniem patrzą na to, co się z grecką sytuacją dzieje. Myślę, że bardzo celnie związek pewien skomplikowany tego kina z sytuacją społeczno-polityczną, w jakiej powstaje, zdiagnozował Andrzej Marzec w Czasie Kultury, który napisał, cytuję, zła, niewygodna sytuacja ekonomiczna stanowi tutaj jedynie punkt wyjścia, czy też pretekst do opowiadania o bardzo wielu różnorodnych kryzysach, które nieustannie wstrząsają społeczną rzeczywistością i zakłócają jej sposób. Właśnie takie potraktowanie tematu świadczy niewątpliwie o geniuszu kina greckiego zrodzonego z kryzysu, ukazujące destabilizację niemalże wszystkich dziedzin ludzkiego życia, które już dawno przestało być bezpieczną przestrzenią. No i właśnie tą dziedziną, która najczęściej pokazywana jest jako dotknięta kryzysem, która jest ogniskiem kryzysem i metaforą z greckiej społeczności, jest, tak jak mówiłem, rodzina. Rodzina, która jest tematem stale wracającym w nowym kinie greckim. W wspomnianej ojczyźnie Tsumerkasa mamy historię kilku ostatnich dekad greckiej polityki pokazanej przez dzieje jednej rodziny. W Kle także mamy do czynienia z portretem bardzo dziwnej, bardzo specyficznej rodziny i widzimy, że jednocześnie tutaj jak gdyby portret tej rodzinnej więzi, która jest na różne sposoby patologiczna, dziwna, wykrzywiona, nie dotyczy tylko i wyłącznie tej rodziny, ale też artykułuje pewne większe, szersze, społeczne stawki. I tutaj też przechodząc, wychodząc od tej kwestii rodziny, warto by też jak gdyby mieć w pamięci to, że rodzina odgrywa w greckim społeczeństwie bardzo specyficzną rolę, być może o wiele większą niż w innych państwach rozwiniętych.
Otóż jak pisze o tym historyk filmu Marios Psarsas, autor jednej z pierwszych monografii greckiej nowej fali, w Grecji państwo narodowe nowoczesnego typu i kapitalizm nałożone zostały na pewne przednowoczesne struktury rozszerzonej rodziny, pochodzące jeszcze z czasów ottomańskich, czy z czasów dominacji Imperium Osmańskiego i czasów bizantyńskich. Ta formuła rozszerzonej rodziny zawsze jako podstawy ładu społecznego zawsze była też wspierana przez cerkiew. Cerkiew, która pozostaje do dzisiaj w Grecji bardzo ważnym i bardzo istotnym graczem politycznym. Na przykład, nie wiem, do dzisiaj na przykład Grecy mają w dowodzie wpisane, to jest też coś, co wylobbowała sobie cerkiew, wyznanie. Coś, co nawet w Polsce, który nie jest krajem pewnie wzorcowym, jeśli chodzi o rozdział kościoła od państwa, wydaje się nam dosyć dziwne, gdyby państwo mieli w dowodzie wpisane to, jakiego są państwo wyznania. I ta ideologia, ta rola rozszerzonej rodziny łączy się także z pewną ideologią podległości jednostki rodzinie, podległości jednostki właśnie tym szerszym, patriarchalnym, ciągle jeszcze przednowoczesnym strukturom. A to z kolei jest wzmacniane paradoksalnie przez współczesny kryzys, który uderzył w Grecję. Kryzys, który sprawia też to, iż moment odcięcia się młodych Greków od rodziny, uzyskania przez nich ekonomicznej i życiowej samodzielności znacznie się opóźnia. Dzisiaj większość Greków mieszka z rodzicami do 30, a nawet 40 roku życia. Więc jeżeli ta krytyka rodziny i tej takiej wszechwładzy rodziny, jaką mamy w klecz, ten obraz wszechwładzy rodziny, który mamy w klecz, może się nam wydawać bardzo przesadzony i nie przystawać do doświadczenia współczesnych społeczeństw zachodnich XXI wieku, no to w Grecji on, nawet jak gdyby nie weźmiemy poprawki na to, jak bardzo ten obraz jest metaforyczny i na metodę twórczą Lanthimosa, o której za chwilę, no to w Grecji on może się wydawać po prostu gdzieś tam o wiele, wiele bardziej prawdziwy. Teraz właśnie jak gdyby chciałbym już przejść do samego Quai, do samego filmu i zastanowić się nad tym, jaka jest właściwie polityka autorska, jaka jest metoda Lanthimosa. Mówiłem tutaj państwu o tym jego pierwszym filmie, Kinetta, tym filmie z 2005 roku, który moim zdaniem ustawia całą jego twórczość. W filmie, gdzie trójka bohaterów odtwarza morderstwa, które miały miejsce w okolicy w tej chwili nieczynnego z powodu sezonu kurortu. I otóż właśnie ten performatywny aspekt i ta performatywność to jest coś, co jest podstawowym, jak mi się wydaje, budulcem kina Lanthimosa. To nie jest kino narracji. Lanthimosa nie interesuje opowiadanie historii. To nie jest kino suspensu. To nie jest kino wiarygodnych psychologicznie postaci, które przechodziłyby jakąś przemianę i z którymi by się mogliśmy identyfikować. Choć patrząc na przykład na postać starszej córki w Kle, być może będą państwo chcieli z tym zapolemizować. To nie jest kino reprezentacji, ale bardziej kino takiej teatralnej, natychmiastowej prezentacji, fizycznej integracji między aktorami. Bardzo wiele scen w kinie Lanthimosa, zaczynając właśnie od Kinetty, to są sceny, w których postacie performują jakieś czynności, w której tworzą jakieś różnego rodzaju parateatralne sytuacje. Widzimy zresztą całkiem sporo takich teatralnych, performowanych sytuacji w Kle. Widzimy, kiedy rodzice na przykład objaśniają swoim dzieciom znaczenia poszczególnych słów. Właściwie objaśniają, to jest, jak państwo się przekonają, wcale nie najlepsze słowa. Wcale nie najlepsze słowo. I Alpy w ogóle, jak kolejny film Lanthimosa, skonstruowane są wokół historii, czy właściwie zbioru sytuacji grupy osób, które próbują przynieść ulgę rodzinom, które straciły kogoś bliskiego przez to, że wcielają się przed nimi w te osoby. I właśnie ten performatywny aspekt i znaczenie performatyki, przedstawiania jest czymś, co wyznacza podstawowy budulec i oś kina Lanthimosa i jego polityki autorskiej. To jest kino performansu, nie kino narracji, kino pewnej właśnie przedstawieniowości, a nie kino sensu i znaczenia. celem tego kina nie jest stworzenie jakiegoś takiego świata przedstawionego, który dawałby nam możliwość imersji, zanurzenia się w niego, zawieszenia niewiary, ale wręcz przeciwnie, celowe budowanie poczucia sztuczności i niepokoju w tym świecie. Ważnym elementem sztuczności światów Lantimosa jest język. I doskonale widać to w Kle, gdzie mamy scenę na początku zbliżenia na magnetofon, do którego włożona zostaje kaseta. Ten magnetofon zostaje uruchomiony i słyszymy tam różnego rodzaju definicje słów. Definicje słów, które nie mają nic wspólnego z tym, jak używa się tych słów w normalnym użyciu, czy też w takim użyciu, w jakim użyłby je widz. Widzimy, że tutaj ten język nie tyle definiuje słowa, co je fałszuje. Także język jest u Lantimosa zawsze pewnym performancem, zawsze pewnym konstruktem, zawsze czymś, co zawiera w sobie sztuczność i możliwość manipulacji, gry, przedstawienia. Kolejnym ważnym elementem budowania tej odczuwanej sztuczności i obcości światów u Lantimosa jest to, iż on bardzo często lubi posługiwać się różnego rodzaju zdenaturalizowanymi, abstrakcyjnymi przestrzeniami. I to nie jest tylko i wyłącznie jego cecha, ale to jest też na przykład coś, co bardzo dobrze widać u Rachel Atiny Zangari. Oboje ci twórcy lubią taką dosyć anonimową, chłodną, modernistyczną architekturę. W takim zresztą domu toczy się akcja Qua. Właściwie cały film rozgrywa się między dwiema takimi modernistycznymi przestrzeniami. Z jednej strony przestrzenią właśnie modernistycznej willi, w której zamknięta jest rodzina, powtarzająca ciągle pewnego rodzaju performanse. Z drugiej zaś strony jest to przestrzeń fabryki, gdzie pracuje ojciec rodziny, która jest w zasadzie jedynym kontaktem ze światem poza domem. Jak powiem, pewnie Państwo wiedzą, pomysł Kła czy fabuła Kła zasadza się na tym, iż mamy do czynienia z rodziną, w której tylko i wyłącznie ojciec wychodzi poza świat zewnętrzny, zaś dzieci zbliżające się już do dorosłości, uwięzione są w tym rodzinnym świecie, nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym i nawet język, który mógłby im dać jakieś pojęcie o zewnętrznym świecie, jest przez ich rodziców bardzo głęboko fałszowany. A przy tym Lantimos nigdy, chociaż tworzy poczucie obcości świata, z którym obcujemy, to trudno jest też powiedzieć, by te filmy działy się w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Kiedy Kieł wchodził na ekrany, pojawiały się głosy, czy to nie jest kino science fiction, czy może mamy tutaj do czynienia z jakąś wizją świata alternatywnego, świata po jakiejś zagładzie atomowej, gdzie przetrwała tylko i wyłącznie ta rodzina, ale jednak właśnie te sceny z fabryką, sceny, kiedy widać, że ten ojciec ma kontakt ze światem zewnętrznym, wskazywałyby raczej na to, że mamy do czynienia raczej z wizją perwersyjnej rodziny, bardzo dziwnej rodziny w naszym świecie, niż wizją świata alternatywnego. I wszystkie filmy Lantimosa wydają się być raczej zakorzenione w tej rzeczywistości, którą my znamy, tylko szukają w niej jakichś takich heterotopijnych przestrzeni. Przy czym te heterotopie to nie są przestrzenie w żaden sposób emancypacyjne, wręcz przeciwne, to są przestrzenie bardzo opresyjne. Ta rodzina, którą Państwo za chwilę zobaczą na ekranie, to jest rodzina bardzo głęboko potworna. Rodzina, która oddziela dzieci od świata zewnętrznego, rodzina, która oddziela je od jakiejkolwiek wymiany, która fałszuje język i jak gdyby podporządkowuje całkowicie młodych, dorastających ludzi, sile ich rodziców, a właściwie to przede wszystkim władzy ojca. Kolejna część stylu Lantimosa, który widoczny jest także bardzo wyraźnie w Kle i służy mu do budowania tego poczucia obcości świata, to sposób filmowania. Jak zwrócą Państwo zapewne uwagę, Lantimos posługuje się na ogół bardzo płytkimi kadrami o dosyć słabej głębi ostrości. To jest coś, co bardzo wyraźnie odróżnia go choćby od Angelopoulosa, który lubował się właśnie w takiej technice ujęcia sekwencji z głębią ostrości, montażem wewnątrzkadrowym, z takimi inspiracjami, jak u wywiedzionymi gdzieś tam, czy to z Orsona Wellesa, czy z Tarkowskiego. U Angelopoulosa tego nie ma. Te kadry są spłaszczone, te kadry są właściwie takie, że mają tylko i wyłącznie powierzchnię, nie mają głębi. I kolejna bardzo ważna rzecz, to jest też taka deglamuryzacja seksu i przemocy. Ten film, który zobaczymy za chwilę, zawiera wiele scen i przemocy, i seksu. Jednocześnie ten i przemoc, i seks pokazywane są przez Lankimosa w taki sposób, by nie mogły one stać się dla widza atrakcją. One są przedstawiane często w sposób, no, który z punktu widzenia pewnej takiej ekonomii spektaklu filmowego jest nieprawidłowy. Sceny seksualne, no, są kręcone gdzieś tam z boku, z jakiegoś dziwnego ujęcia, nie eksponują ciała aktorów od ich najbardziej atrakcyjnej strony. Tak samo te sceny przemocy, one też nie są skonstruowane w ten sposób, żeby nas przerazić, przykuć do ekranu, uwieść jakiegoś rodzaju krwawym baletem, wręcz przeciwnie, on konsekwentnie i przemoc, i seks ociera z jakiegokolwiek filmowego uroku i przedstawia je tylko i wyłącznie w taki sposób, iż wywołują w widzu wielki niepokój. Taki sam niepokój wywołuje właśnie ta wizja rodziny. Rodziny, która jest tutaj jakąś taką właśnie też formacją całkowicie samozwrotną i całkowicie samowystarczalną. No, służy temu, tak jak tutaj mówiłem, ten głęboko zafałszowany język, który przypisuje słowom zupełnie inne znaczenie niż zwyczajny językowy usus. No, ale także widzimy na przykład, zobaczą Państwo w tych kolejnych scenach, ta rodzina na przykład, kiedy zapowiada się, że będzie oglądać wideo, no to zamiast jakichś filmów nakręconych gdzieś przez kogokolwiek innego, to ogląda tylko i wyłącznie własne, nagrane wcześniej na wideo występy. Jak gdyby, o ile w takich klasycznych teoriach antropologicznych rodzina ma być taką instytucją, która jest w stanie wchodzić w alianse z innymi rodzinami, w ten sposób tworzyć więź społeczną, tutaj wręcz przeciwnie. Tutaj rodzina jest tą instytucją, która odcina jednostki od więzi społecznej. W klasycznych teoriach antropologicznych tym podstawowym narzędziem budowania więzi społecznej jest wymiana córek. No i stąd też na przykład w klasycznej antropologii centralna rola zakazu kazirodztwa. No, tutaj chodzi po prostu o to, by seks nie służył cementowaniu już istniejących rodzinnych więzi, ale łączył ze sobą poszczególne rodziny właśnie poprzez wymianę córek i w ten sposób budował szerszą społeczną więź. Tutaj mamy do czynienia z czymś wręcz przeciwnym. Ojciec rodziny najpierw jak gdyby by ulżyć pragnieniom seksualnym swojego dorastającego syna, sprowadza mu służącą, a gdy okazuje się, że ta służąca korumpuje jedną z córek, przynosząc jej przedmioty ze świata zewnętrznego, to kojarzy swojego syna z jedną z córek, tak by także seks nie był czymś, co pozwala wyjść poza rodzinną więź, tworzyć więź społeczną, ale jeszcze bardziej tą rodzinę w sobie zamykać. No i też oczywiście tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że seks nawet jest tutaj nie tyle ekspresją jakiegokolwiek pożądania, co narzędziem konstytuowania i wzmacniania władzy z ojca. I bardzo wyraźnie widzimy, że w tym filmie, że ta rodzina jest rodziną taką dosyć ściśle patriarchalną. To właśnie postać ojca jest centralną postacią tego bardzo chorego układu, co widać choćby, zwróćcie Państwo proszę uwagę, kiedy będą tutaj sceny, kiedy ci bohaterowie jedzą przy stole. Bardzo wyraźnie widać, że u szczytu stołu zasiada ojciec, po jego prawicy syn, no a właśnie gdzieś tam po lewej stronie córki. I właśnie w jakimś sensie gdy problem rodziny, tak samo jak u Tsumerkasa w jego filmach w Ojczyźnie czy w Płomieniu, jest dla Lantimosa centralny. I jeżeli Lantimos próbuje tutaj diagnozować w jakimś sensie problemy greckiego społeczeństwa, to robi to właśnie przez problem rodziny. Często takie odczytania, jakie pojawiały się po premierze tego filmu, odczytywały go jako alegorię władzy dyktatorskiej, jako alegorię takich właśnie dyktatorów, generałów czy pułkowników, jak ci greccy czarni pułkownicy z XX wieku, gdyż faktycznie często bardzo dyktatorzy dwudziestowieczni, zwłaszcza dyktatorzy prawicowi, lubili przedstawiać się jako ojcowie rodziny, przedstawiać analogię między swoją władzą, a władzą ojca w rodzinie. Jeden z najbardziej krwawych dyktatorów XX wieku, Jorge Videla z Argentyny, który tam rządził na przełomie lat 70. i 80. On bardzo lubił się fotografować z rodziną, podkreślać się jako człowiek rodzinny, no i uzasadniać bardzo krwawe rządy swojej junty wojskowej jako coś, co ma chronić argentyńskie rodziny. I pewnie można też odczytać w ten sposób kła, Ale wydaje mi się, że, nie, że to byłoby odczytanie dosyć płytkie, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o taką powierzchowną i dosyć oczywistą krytykę patriarchatu, ale raczej, tutaj właśnie też posługiwałbym się interpretacją Mariosa Psarasa, autora tej jednej z pierwszych anglojęzycznych monografii greckiej nowej fali, który czyta ją w kontekście teorii queer, że Lanthimos schodzi gdzieś tam w tej krytyce rodziny i władzy ojca gdzieś tam głębiej. Mianowicie to, co dokonuje się w Kle, to jest obnażenie rodziny jako struktury performatywnej i obnażenie także struktury rodzinnej jako podstawy więzi społecznej, wszelkiej społecznej władzy, jako pewnej struktury performatywnej, jako narracji. Rodzina, społeczeństwo, władza, a także tożsamości, jakie te instytucje konstytuują, powstają poprzez narrację. Tak jak mówiłem Państwu o tej performatywności kina Lanthimosa i o tym, że właśnie te postacie w nim konstytuują się zawsze przez jakieś przedstawienie, przez różne rzeczy, przez różne role, które się wcielają, no tutaj bardzo wyraźnie widać, jak także właśnie rodzina i więź rodzinna nie jest niczym innym niż pewną formą utrwalonego performansu, pewnej performatyki, narracji, mitu. Zresztą tutaj widzimy w takim bardzo bezpośredni sposób. Ta rodzina, próbując uzasadnić to, że dzieci nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, tworzy różnego rodzaju mity. Tworzy właśnie mit o tym, że dziecko może opuścić dom dopiero wtedy, gdy wypadnie mu kieł. Konstytuują ten mit o zagubionym bracie, który wyszedł za wcześnie i teraz gdzieś tam błąka się po pustkowiach. Widzimy dosłownie proces produkcji tego mitu i jak twierdzi, posługując się teoriami Judith Butler, Psarasz, ten film Lanthimosa próbuje właśnie wskazać na to, iż u początku każdej rodzinnej więzi, każdej tożsamości, każdej władzy leży jakaś narracja, leży proces performatywny. Takie role jak ojciec, syn, matka, córka, związane z nimi tożsamości na przykład płciowe i seksualne, nie są niczym innym niż pewną czynnością performatywną, co otwierałoby w jakimś sensie ten film na różnego rodzaju polityczne, nie emancypacyjne odczytania. W podobny sposób odczytuje Kła działająca w Holandii grecka filmoznawczyni Geli Mademli, która widzi w tym filmie przejście od podmiotu socjologicznego do postmodernistycznego, posługując się tutaj kategoriami Stuarta Halla. Podmiot socjologiczny to jest taki właśnie podmiot modernistyczny, podmiot, który właściwy jest dla kina modernistycznego, który zdaje sobie sprawę z tego, iż jego tożsamość powstaje przez relacje z jakimś właśnie wielkim innym, ojcem, narodem, ojczyzną czy nie wiem, systemem językowym. To podmiot postmodernistyczny jest takim podmiotem, który rozpoznaje w sobie to, że cała jego tożsamość jest właśnie pewną performatyką, że inne tożsamości także nie mają charakteru esencjonalnego, ale mają charakter performatywny, są pewnym ćwiczeniem, pewną rolą do odegrania, pewną grą. Grą, która nie ma żadnych reguł, której reguły zmieniają się w trakcie grania, co z jednej strony wystawia nas na ryzyko przemocy i arbitralności, no ale z drugiej strony daje także jakieś pole do emancypacji, do negocjacji. Wydaje mi się, że w ogóle też wśród filmoznawców, wśród krytyków, kiedy pojawił się Kieł, kiedy pojawił się Attenberg, trwał taki spór, czy to są właściwie bardziej filmy modernistyczne, czy postmodernistyczne, czy kiedy, w momencie, kiedy pojawił się Kieł, część krytyków wskazywała na coś takiego, iż jest to być może trochę anachroniczna krytyka rodziny mieszczańskiej, coś przypominającego na przykład Teoremat Pasoliniego, czy filmy Buñuela. To jest powtórzenie pewnej krytyki kultury, która dzisiaj już niespecjalnie daje się odnieść do postmodernistycznej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że to nie są do końca trafne tropy. O ile te modernistyczne inspiracje bez wątpienia mają znaczenie u Lanthimosa i gdzieś tam pewnie można odnaleźć jakiś lineaż łączący go No właśnie, gdzieś tam z tym Buñuelem i z jakimiś takimi właśnie też wizjami buñuelowskimi burżuazji jako takiej właśnie wsobnej, duszącej się w swoim własnym sosie, zamkniętej klasy społecznej. Myślę, że gdzieś może takim ciekawym ćwiczeniem byłoby zestawienie Kła z tym obrazem tej jego zamkniętej przez tyranizującą ojcowską figurę rodziny z obrazem z buñuelowskiego Anioła Zagłady, gdzie mamy z kolei taką sytuację, że grupa dobrze sytuowanych mieszczan na mieszczańskim przyjęciu nagle nie może opuścić pomieszczenia, do którego weszła i nie jest w stanie w żaden sposób z niego wyjść sami, nie wiedząc czemu. Czy można też, jak sądzę, łączyć ten obraz takiej właśnie patriarchalnej burżuazji z Kła, z obrazem z Teorematu Pasoliniego, czy można porównywać gdzieś tam styl i chłód kina Pasoliniego do chłodu i stylu no, takiego największego dziś tworzącego cały czas mistrza kina modernistycznego, czyli Michaela Haneke. No wydaje mi się, że on troszeczkę, że Lanthimos i Kieł operują w trochę innych rejestrach i to troszeczkę inne są tutaj stawki polityczne, ile modernizm pozostaje cały czas i filmowy, i filozoficzny, i wszystkie dwudziestowieczne wielkie projekty modernistyczne, polityczne pozostają gdzieś tam tłem kina Lanthimosa i pewnie pracują w kle, to stawką jest wyjście poza to, jest otwarcie nowego horyzontu. No i na końcu tego wykładu właśnie chciałem się też może przed tym, zanim zaczniemy później rozmawiać o tym filmie, chciałem też Państwa prosić, żeby właśnie oglądając ten film i przyglądając się zwłaszcza jego końcówce, zwłaszcza jego ostatniej scenie, zastanowili się nad tym, jakie tutaj możliwe są alegoryczno-polityczne odczytania. Być może w ogóle uznają Państwo, bo to jest też w jakimś sensie uprawniona interpretacja, że ten film wymyka się alegorii, wymyka się odczytaniu właśnie w jakimkolwiek alegorycznym kluczu. Zresztą, jak Państwo przekonają się, zakończenie tego filmu jest takim zakończeniem, które trochę odmawia... Przepraszam. Które odmawia postawienia kropki, które nie rozwiązuje w żaden sposób narracji, które wikła nas w pewne pragnienie historii emancypacyjnej związanej z jedną z postaci, ale nie daje mu żadnej satysfakcji w postaci wyjaśnienia tego, co się stało. No ale właśnie, chciałem, żebyście Państwo zastanowili nad politycznymi i może nie tyle społecznymi, ale właśnie gdzieś tam bardziej takimi polityczno-emancypacyjnymi stawkami tego filmu, jeżeli Państwo je widzą. Czy widzą w nim Państwo być może w jakimś sensie alegorię tego, że żaden system ideologiczny nie jest w stanie się domknąć. Każdy ma lukę, z każdego można uciec. Jakby to Państwo odnieśli do na przykład własnej sytuacji systemów ideologii, w których Państwo żyją, jeśli uważają, że w jakiś żyją w ogóle. W jaki sposób Państwo widzieliby tą wizję rodziny? Czy ta wizja rodziny jest dzisiaj wizją anachroniczną? Czy też ona w jakimś sensie trafia w Państwa odczucia? Wreszcie, żeby rzeczywiście spróbowali Państwo czytać ten film, oglądać ten film za chwilę, mając cały czas na myśli tą kwestię performatywności, rolę, jaką odgrywanie ról, performatywność, tworzenie pewnych sztucznych sytuacji, ogrywanie sztuczności i umowności języka, tworzenie sztucznych języków ma znaczenie w tym filmie. Co z tej performatywności wynika? Dlatego jak ten film widzi rodzinę, jak na podstawie tej wizji rodziny możemy postrzegać więź społeczną, jak możemy postrzegać współczesną polityczną i nie tylko polityczną sytuację. No i wreszcie ostatnia kwestia, na którą chciałbym Państwa przed seansem uczulić i o której też pewnie, mam nadzieję, porozmawiamy po jego zakończeniu, to jest kwestia polityki płci obecnej w tym filmie. Mówiłem o tym filmie, że on jest w jakimś sensie filmem o patriarchacie, że całe jak gdyby urządzenie społeczne tej rodziny służy wzmacnianiu tutaj władzy ojca, ale też widzimy, że ta władza nie jest się w stanie nigdy do końca w pełni uporządkować, ukonstytuować, że ona nie jest w żaden sposób esencjalna, ona cały czas jest pewną performatyką. Ojciec nie dlatego ma władzę ojcowską, że ona wynika z jakiegoś prawa naturalnego w tym filmie, ale z tego, że zachowuje się, jakby ją miał. No i jakie są tego konsekwencje w świecie przedstawionym filmu i no właśnie, żeby zwrócili tutaj Państwo uwagę, też na pewno się, ten wątek się sam narzuca, starszej, najstarszej córki tej rodziny, która próbuje się z tej struktury wyrywać. Co prawda jeden z krytyków stwierdził, że choroba pokazanej w tym filmie rodziny nie wymyka się wszelkim interpretacjom, ale mam nadzieję, że nad jakimiś interpretacjami albo nad tym, w jaki sposób się wymyka, wspólnie się za 1,5 godziny z kawałkiem zastanowimy. Dziękuję bardzo.